cele bracia i siostry. No, dziś cały dzień dość na pewno już męczący jest. Staramy się wspólnie tutaj przebywać, a jeszcze właśnie ten akcent obecnej chwili, no bo na pewno jest istotne, że musimy wszelkie możliwości wykorzystywać do tego, aby się pobudzać do miłości, do dobrego uczynku. Myślę, że i to nam posłuży tu naszemu zbudowaniu, naszemu przeżyciu duchowemu. Ponieważ na pewno już różne tematy były i jest już dość późno, ja może zechcę, żeby braci nie męczyć, może coś tak lżejszego zastanowimy się, a zwłaszcza tutaj może z myślą o młodzieży, a nawet i świeżej nam starym się nie, to na pewno wiele przyda. A mianowicie zastanowimy się nad takim tematem: kultura chrześcijańskiego współżycia. Słowo, które w Biblii bezpośrednio nie występuje. Co to znaczy kultura, jakieś powiedzmy zwyczaje, obyczaje. Ale mottem naszego rozważania będą słowa psalmu 133, które nam bardzo dobrze znane. Że oto jako rzecz dobra, jako wdzięczna, gdy bracia w zgodzie mieszkają. A w zgodzie mieszkać to właśnie potrzeba tej wielkiej kultury, i to już nie kultury tego typu, jak ostatnio było modne określenie, zwłaszcza w tych naszych tutaj, w tym naszym ustroju, w którym się znajdujemy, że kultura socjalistyczna. No widzimy, do czego ta socjalistyczna kultura doprowadza. O tym dobrze jesteśmy świadomi. Natomiast my mamy ogromny zasób przykładów rozwoju tej kultury chrześcijańskiej. A może powiemy nawet jeszcze przedchrześcijańskiej, która do tego chrześcijaństwa prowadziła. W tłumaczeniu nowego przekładu ten psalm mówi tak: o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowę, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Samo słowo, jak wspominam, słowo kultura, które my ogólnie znamy i często mówimy, wyrażamy się, że człowiek jakiś jest kulturalny albo niekulturalny, prawda? Przeciwieństwem do człowieka kulturalnego to mówią, że jakiś gburowaty człowiek, niewychowany. Samo słowo to brzmi następująco. Jest to nic innego jak całokształt dorobku ludzkości wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym lub jego określonej epoce. Ludzie dopracowali się swoich pewnych norm postępowania i według tych norm oceniają zachowania ludzi, jednostek, narodów, społeczeństw. Jeżeli idzie o kulturę chrześcijańską, to jest ona, jak już wspomniałem, dorobkiem nauki przykładów z życia proroków naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i apostołów. Wielu, wielu mężów, a nawet powiedziałbym dorobku naszych współczesnych braci, których może znaliśmy, wspominamy, którzy żyją pomiędzy nami, są bardzo często przykładami. O niektórych, którzy odchodzą z tego padolu les, kończą tą ziemską pielgrzymkę, wyrażamy się bardzo, bardzo pozytywnie. Chociażby nawet ostatnio, który znamy pogrzeb brata Szatyńskiego, który naprawdę zasłużył się na wielkie, a nie każdy, kto wypowie o nim, to widzi prawdziwego chrześcijanina, który wiele zasłużył się dla dobra braci, pracą swoją gorliwością. I to jest właśnie nasz dorobek. Takich właśnie dorobków i takie życzylibyśmy sobie, żeby każdy z nas, kończąc nasze ziemskie tutaj życie, żeby pozostawiał po sobie, żeby na przykład na naszym pogrzebie ktoś usługujący mógł śmiało, z otwartym, podniesionym czołem powiedzieć: to był prawdziwy brat, to była prawdziwa siostra. Na pewno nie chodzi nam o jakąś chwałę, bo my dla chwały nie służymy Bogu, ale na pewno to jest dobrze, jeżeli my powiemy. Jeżeli czasem się zdarza, że ktoś, powiedzmy, to życie niespecjalnie przeżył, no i w zasadzie to tak potem stawkowo się tam coś powie na ten temat, ale właśnie dlatego też zależy nam, aby nasze życie było życiem prawdziwie kulturalnym, chrześcijańskim. Ale co się na to składa? Otóż jeżeli chodzi o zakon, który podawał normy postępowania i współżycia, on, powiedzielibyśmy, chociaż tam nie było nazwane, ale on uczył tego, tych norm, tej kultury. Jak się mieli zachowywać Izraelici jeden względem drugiego? Chociażby dekalog, 10 podstawowych przykazań, które później Pan Jezus streścił, jak pamiętamy, w dwóch przekazaniach. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, myśli, siły. To jest tutaj oczywiście pierwsze, najważniejsze. Ale będziesz miłował bliźniego Twojego jak siebie samego. Apostoł Paweł, idąc jeszcze dalej, mówi, że zakon się w jednym słowie zamyka. To jest miłość. Jeżeli będzie ta miłość, jeżeli to będzie dobre, powiedziałbym, kulturalne wychowanie jednostki, nie szczegółowo, że to możesz robić, a tego nie możesz robić. Bo właśnie jest bardzo istotne, że trzeba, jeżeli my dzieci wychowujemy, to musimy tak wychować, żeby w pewnych sytuacjach dany człowiek potem wiedział, jak się zachować. Chociaż, powiedzmy, nie byłoby pisane, prawem pisane, że to zachowanie powinno być właściwe lub niewłaściwe. Zatem, drodzy braterstwo, zauważmy, że to określenie, co jest dobre, a co złe, w narodzie izraelskim było potrzebne. Tam trzeba było wymienić wiele przykładów, jak powinni się zachowywać. Ale im to nie wystarczało. Było za mało, okazuje się. Robili potem, jak wiemy, pisali talmudy, które już rozdrabniali bardzo drobiazgowo. I to prowadziło jeszcze do większego galimatiasu. Po prostu dochodziło do tego, że nie wiedzieli, jak się zachowywać. Ale apostoł Paweł pisze list do Rzymian i daje tutaj przykład. W drugim rozdziale od 14 wersetu to mówi tak: skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obrót. A zatem, drodzy braterstwo, to, co się zdobywa, to, co można nabyć, to nie wystarczy, jeżeli ktoś się nauczy czegoś, jeżeli ktoś będzie dużo wiedział, ale nie będzie właściwie umiał postępować, to mówimy, że taki człowiek, chociaż będzie bardzo dużo miał wiedzę, ale bardzo niski poziom kulturalny, to jest człowiek grubiański, człowiek nie mający specjalnej wartości. Można mieć nawet wyższe wykształcenie, ale być pospolitym jakimś człowiekiem nie mającym specjalnego uznania. Dlatego też my jako chrześcijanie powinniśmy na tę sprawę szczególnie zwracać uwagę. Dlatego mówię tutaj, że jeżeli chodzi o młodzież, niech wiedzą, że ich obserwują inni, życie obserwuje. No czasem w swoim życiu możemy głupstw wiele narobić, bo przecież ktoś ich nie robił. Ale jeżeli na błędach się uczymy, to znaczy, że robimy postęp. Jeżeli będziemy błędy zawsze popełniać, to znaczy, że człowiek taki nigdy niczego się nie nauczył. Nasz Pan ustanowił zakon wolności. Nie mamy specjalnych przekazań, jak to było w zakonie. Nie mamy specjalnych reguł, ale jest podana ogólna zasada. I właśnie to jest dużo trudniej. Bo często mówimy, gdyby było wyraźnie powiedziane, to wolno, to nie wolno, to byśmy sobie spisali, nauczyli się na pamięć i potem starali się kontrolować, żeby tak postępować. A tu jest podana zasada. I tu trzeba bardzo dużo inteligencji własnej, dużo nabytych również tych zwyczajów, które by nas potem prowadziły przez życie, żebyśmy właściwie mogli postępować. Otóż święty Jakub pisze w drugim rozdziale od 8 wersetu. Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. A to jest zakon wolności. Zakon, który nie ma tutaj specjalnych reguł, rygorów. Reguły są, ale rygorów nie ma. Dlatego też powinniśmy według tej wolności postępować. Ale apostoł Paweł mówi, że chodząc według wolności ciału nie pozwalajcie. Umiejętność życia według tego zakonu daje możliwość dobrego, serdecznego współżycia pomiędzy braćmi i ludźmi, wszystkimi ludźmi. Przejawiają się ogromne braki w kulturze współżycia. Bardzo często, no chociażby nawet różne trudności w zgromadzeniach, trudności w rodzinach, trudności między małżonkami, czy też trudności współżycia z ludźmi. Tych trudności możemy obserwować bardzo wiele. A to jest tylko wynikiem braku tej ogólnej kultury. Można nawet nabyć pewnej oglady, ale to jest coś innego. Oglada to tylko zewnętrzna politura, że będzie się ktoś ładnie zachowywał, grzecznie, bardzo wyszukanie, ale jeżeli tylko najmniejszy jakiś szczegół, on się już nie panuje nad sobą i jest człowiekiem pokazuje, jak gdyby co w nim tkwi. Ja już tu kiedyś wspominałem, ale często widzę człowieka bardzo często bardzo ładnie, dostojnie chodzącego. Tak, myślę, dość przystojny człowiek. Ale raz widziałem go w akcji i już od tej pory tego człowieka inaczej widzę. Jak trzeba było w kolejce, jak on się łokciami rozepchał, jedna kobieta już zapłaciła za to, a on zabrał to z pachy i powiedział, chce pani pieniądze, nie, to robiło. Krzyk tego nic. To było właśnie zachowanie. Ten człowiek, który ogładę miał nawet to, bo się zachowywał, zawsze szedł bardzo ładnie, ubrany, elegancko szedł, ale raz zauważyłem go, że to jest po prostu nie człowiek kulturalny. Dlatego też my często, gdybyśmy tylko ogładą chcieli przykrywać swoje braki, to nam się przez pewien okres czasu będzie udawało. I może dokąd będziemy kontrolować siebie, to się będzie udawało, ale kiedy już człowiek się starzeje, człowiek już czasem się zapomina, to dopiero czasem objawia to, co w nim przez wieki, przez całe lata tkwiło, czym się on może tylko przykrywał z wierzchu. Dlatego też naszym obowiązkiem jest nabywać wewnętrznych przeżyć takie, żebyśmy byli prawdziwie ludźmi kulturalnymi, umieli się zachować. Charakter jest to zespół cech psychicznych, zwłaszcza moralnych, właściwych danemu człowiekowi, przejawiających się w jego postępowaniu. I często mówimy, że my pracujemy nad kształtowaniem swojego charakteru. Może to się nie spotyka, to może bardziej naszej społeczności to określenie jest tak. W naszej społeczności mówimy, że pracujemy nad własnym charakterem. Ale to jest bardzo istotne. Trzeba nad charakterem pracować. Dlatego, że wiemy, że jeżeli my chcemy być spełniać wolę Bożą, to musimy na sobie, wiedząc o tym też, że jesteśmy ludźmi z natury jednak grzesznymi. Przecież nikt z nas nie ma pretensji do tego, że jest człowiekiem doskonałym i słusznie, bo gdybyśmy mówili, że jesteśmy doskonałymi, że grzechu nie popełniamy, to apostoł Jan mówi, że taki Boga klącą czynimy. A tak nie może być, bo Bóg powiedział według tego znanego nam określenia, że wszyscy zgrzeszyli, to my o tym dobrze wiemy. Dlatego kształtowanie charakteru odbywa się pod wpływem przyjętych norm etycznych. Naszymi normami etycznymi jest właśnie Pismo Święte. To są przykłady życia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to są przykłady życia apostolów i jak wspomniałem, życia wielu braci, wielu sióstr, których może znamy, których może z opowiadań znamy, ale powinniśmy się właśnie uczyć tych dobrych, właściwych norm postępowania. Współżycie zależy od cech charakteru, to jest prawda, które mogą być zrażające i cechy charakteru zjednujące. Czasem ktoś ma takie cechy charakteru, że do siebie jakoś zraża. No, na pewno my musimy znosić się wzajemnie. Nie jest dobrze, żebyśmy powiedzmy jedni drugich przekształcali, bo to nie jest naszym obowiązkiem, a nawet wręcz odwrotnie. Gdybyśmy próbowali kogoś przekształcać, to byśmy sobie zrazili daną jednostkę i nic dobrego by z tego nie wyszło. Musimy najczęściej brać takich, jakimi jesteśmy. Tak, to jest najlepiej. Bo jeżeli będziemy jedni drugich przekształcać, musimy się najwyżej sami odpowiednio dostosowywać do tych warunków, to wtedy będzie naprawdę szlachetnie i właściwie. Otóż nasze samopoczucie, dobre lub złe, i całe życie, udane lub nie, zależy w pierwszym rzędzie od układu stosunków z najbliższym otoczeniem. Jak sobie te stosunki z otoczeniem ułożymy? Te stosunki z najbliższym otoczeniem zawierają nierzadko tęgą porcję jadu. Trują nas zatargi z rodzicami lub z dziećmi, z sympatią lub współmałżonkiem, ze współlokatorem w domu lub z kolegą w miejscu pracy. A konsekwencje tego zatrucia są tragiczne, zarówno w skali indywidualnej, jak i społecznej. Oto są fakty. Zdaniem lekarzy około 85% ludzi cierpi na nerwice, a jej typowym źródłem są wszelkie konflikty. Zdaniem psychologów chuligaństwo i bandytyzm wyrastają najczęściej z niezadowalających stosunków z otoczeniem. Niezadowoleni są, więc co? Buntuje się jeden przeciw drugiemu. Zdaniem statystyków nieporozumieniem rodzinnym należy przypisać 51% samobójstw dorosłych i około 70% samobójstw dzieci. Nieporozumienia do jakich rzeczy doprowadzają? Czytamy przecież kroniki bardzo często. Nieporozumienia rodzinne, tragedie rodzinne. No dzięki Bogu powiemy, że pomiędzy społeczeństwem braterskim takich tragedii się nie zdarza. A dlaczego? Właśnie myślę dzięki tej pracy, którą prowadzimy. Gdyby taka praca była prowadzona wszędzie między ludźmi, niewątpliwie tego by w takiej skali nie występowało. Jakie są czynniki zakłócające współżycie? Otóż najczęściej konflikty, no konflikty mogą różnego rodzaju być, uprzedzenia i wrogość. To są rzeczy, to są elementy, które zakłócają współżycie pomiędzy ludźmi w otoczeniu, w rodzinie, a tak samo niewątpliwie bardzo często i pomiędzy braćmi. Dochodzi nawet nieraz i do wrogości, co nie powinno się znajdować takie coś. No ale niestety życie jest takie, że takie przypadki też się zdarzają. Otóż na czym polegają konflikty? Najczęściej konflikty obyczajów. No są obyczaje różne, prawda? Ktoś ma nabyte takie lub inne. Konflikty interesu, konflikty nietolerancji, co na pewno bardzo często jest przyczyną, oraz złej organizacji. Po prostu jeżeli jest zła organizacja, jakiś bałagan w jakiejś społeczności, czy w domu, czy gdziekolwiek, prowadzi do konfliktu. Czasem bardzo drobna rzecz może doprowadzić do konfliktu. Bardzo drobna rzecz. I bardzo często dowiadujemy się, że powstały wielkie, nawet tragedie, powstały z bardzo drobnych rzeczy. I tutaj no jest dużą umiejętnością, dużą dozą mądrości i tej właśnie zwanej kultury można właśnie przypisywać, jeżeli ktoś potrafi temu zaradzić, tego typu konfliktu. Otóż jeżeli idzie o uprzedzenie, to taki przykład jest, że powoli i trudno przyjmował się w Anglii piorunochron, gdyż jego odkrywca Benjamin Franklin był jednym z wodzów amerykańskiej walki o zwolenie z podwyższenia opanowania. Dlatego, że on był to i on coś dobrego zrobił, to po prostu bardzo trudno się tam przyjmowało. To jest uprzedzenie. Ktoś uprzedzony był do tej osoby i mimo tego, że on coś dobrego zrobił, to po prostu dlatego nie przyjmuje się. I właśnie taka cecha uprzedzenia, która się pojawia, zaślepia po prostu wartość, tę wartość danej osoby pomniejsza. Otóż uprzedzenie są trwale jak plamy z atramentu i trudno je usunąć. bardzo trudne uprzedzenie usunąć. Możemy przez wiele, wiele lat walczyć, pracować nad tym, jeżeli uprzedzenia jakieś narosną. I możemy mieć przykład, że często i nawet i życia nie starsze, aby te uprzedzenia zniknęły. Uprzedzenia rodzą się ze schematów, jakie przyjęliśmy. Dużą rolę odgrywają odmowy. Właśnie te odmowy, o których bardzo często mówimy, o czym Pismo Święte dużo mówi, potępia, bardzo mówi, że jeżeli będzie, no bo odmowa to jest po prostu świadome jakieś, a czasem może nieświadome, półświadome, obniżenie czyjejś wartości. Jeżeli taka rzecz wyjdzie, to może doprowadzić do dużego uprzedzenia, co później nie pozwala normalnego prowadzić trybu życia pomiędzy jednostkami. Nasz Pan mówił, że prorok nie jest mecci w swojej ojczyźnie między oczywiście ludźmi uprzedzonymi. Kiedy powiedział, że on tam w Nazarecie, w tej okolicy, to cudów nie chciał czynić, bo mówi tam prorok w swojej ojczyźnie nie jest mecci. Dlatego, że byli ludzie ci uprzedzeni. Oni wiedzieli, kim on jest. On przecież jest z takiego rodu, my go znamy. On do szkoły nie chodził. I to przesłania ludziom. I to przesłoniło właśnie Żydom w ogóle, że nie przyjęli naszego Zbawiciela jako Mesjasza. Pierwsze odniesione wrażenie może rzutować na całą postawę wobec kogoś. Pierwsze spotkanie, pierwsze jakieś wrażenie. Ono bardzo jest istotne. Dlatego ja często mówię uczniom, kiedy przychodzą do pierwszej klasy, żeby na początku zrobili przynajmniej dobre wrażenie, bo to później procentuje przez cały okres schodzenia do szkoły. A jeżeli ktoś od razu jakoś źle zastartuje, jak to się mówi, to i po prostu później się za nim to wlecze. Te elementy my dobrze rozumiemy, prawda? Elementy uprzedzenia może się ktoś uprzedzić i później bardzo wiele można nad tym pracować, żeby znów na odpowiednią opinię zapracować. Jeżeli idzie o wrogość, otóż jedna taki aforyzm i słusznie, że nikt nie żyje tak nędznie jak nienawidzący ludzi mizantrop. Człowiek, który ciągle zrzędzi, ciągle nic mu się nie podoba, wszystkie po prostu jak przeszkadzają. Tacy ludzie są bardzo nieszczęśliwi. Bardzo nędznie żyją. Po prostu do wszystkiego się wrogo odnoszą. Podobnie jak przy innych uprzedzeniach, raz powstała niechęć, jakoś po prostu umacnia się cały czas za pomocą specyficznie dostrzeżonej uwagi i pamięci. Gdy kogoś nie lubię, dostrzegam w nim raczej wady i malostki. Doskonale je w pamięci, notuję, a do tego rozpatrzę, wyolbrzymia doznawane od niego niesprawiedliwości, upokorzenia i krzywdy. Tak to się mile o tym wspomina. Jeżeli kogoś się po prostu tak nie znosi, to się tak wszystko najdrobniejsze szczegóły. On nawet może ktoś nie wiedzieć o tym, że on taki zły jest, jak my sobie w swoim umyśle wyolbrzymiamy. Dlatego też w ten sposób rodzi się wrogość. Człowiek coraz bardziej jak gdyby się oddala, jednostka od jednostki. Zatem musimy zwrócić uwagę, że idea Chrystusowa wyklucza nienawiść nawet nieprzyjaciół. Prawda? Nie mówi o tym, że będziesz, no w zakonie było powiedziane, że nieprzyjaciele to nie byli dobrymi, dobrze widziani. Ale musimy wiedzieć, że Pan Jezus to wyraźnie powiedział. A ja wam powiadam, że mówicie nieprzyjaciele wasze. Nawet jeżeli byśmy mieli względem kogoś uzasadnione pretensje, jeżeli by ktoś naprawdę naszym był wrogiem, to i tak musimy tak w ten sposób postępować, aby w przyszłości może nawet okazało się, że dany ktoś byłby przekonany przez nasze dobre zachowanie, postępowanie. Bo tak było, tak jest powiedziane. Jeżeli nieprzyjaciel twój łaknie, to co zrobi? Nakarm go, a jak pragnie, to napój go. A w ten sposób zgarniesz węgle rozżarzone na jego głowę. Bo on, kiedy w takiej sytuacji się znajdzie i widzi, że ty jemu pomogłeś, to będzie lepiej, ważniejsze, niż gdybyś tam wiele mu mówił albo coś innego czynił. Tak, a już w żadnym wypadku, żebyś oddawał złem za złem. Bo to nie jest żadna metoda, a tym bardziej metoda chrześcijańska. Jakie są czynniki zbliżające? Otóż pierwsze to współdziałanie, drugie przyjaźń i trzecie miłość. No, chyba to już jest najwyższy stopień czynników zbliżających. Otóż jeden z pedagogów powiedział tak, należysz, czy chcesz, czy nie chcesz, ale jak należysz, zależy tylko od ciebie. Czy chcesz, czy my chcemy, czy nie chcemy, to do jakiej społeczności należymy, chociażby do społeczności rodzinnej. Bo po prostu przyszliśmy na świat w tej rodzinie i my do tej społeczności należymy. Ale jak należymy, to zależy od nas. Czy my będziemy tam dobrze się czuć w tej społeczności, czy się będziemy źle czuć. Podobnie tak samo i społeczność nasza braterska. Bo my do tej społeczności należymy. Ale jak my się tu będziemy czuć w tej społeczności, to przecież od nas to zależy, od nas wszystkich. I tu właśnie duże pole do działania nas, w naszym wychowaniu, w naszym postępowaniu. Wspólna przynależność zbliża między innymi dlatego, że dostarcza wiele okazji do współdziałania. Jeżeli przy czymś pracujemy, to nic chyba tak nie jednoczy, jak jakaś wspólna praca, wspólne działanie. Dlatego na przykład w zgromadzeniu powinniśmy wszystkich jakoś zachęcać do jakiejś pracy, niech najmniejszej, najdrobniejszej. Zobaczmy nawet przy przygotowaniu konwencji, jeżeli ktoś jakiś tam wkład zrobił, włożył, chociażby najdrobniejszy, to po prostu czuł się potem jako jednym z tych, którzy tę konwencję przygotowywali. A zatem tak samo i w naszej tak samo społeczności, czy rodzinnej, także we współdziałaniu rozwija się, nabywamy tych cech właściwych. Wspólna przynależność zbliża między innymi dlatego, że dostarcza wiele okazji do współdziałania. Apostoł Paweł powiedział takie słowa w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, a 19 wersecie, to mówi tak. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Tak. Wszystko to, co do wzajemnego, społecznego zbudowania należy, do tego powinniśmy dążyć. Powinniśmy tego naśladować w koronie. Człowiek bez wyrobionego instynktu współdziałania i najlepiej, i to jest czynnik zbliżający. Bo przez pracę, przez zaangażowanie, przez działanie dopiero czujemy się potrzebni, wartościowi. I ja mówię, niech to będzie działanie jakiekolwiek. Najgorzej, jeżeli ktoś by czekał, żeby jego specjalnie zaproszono, czy coś, żeby go zauważono. No tak nie powinniśmy postępować. Bo człowiek właśnie, zwłaszcza w społeczności, tak samo zresztą i w rodzinie, musi się domyślać, dopatrzyć, że taka czynność jest potrzebna, przydatna, że może coś zrobić i może się czuć zadowolony, że jednak coś zrobi. Tak, dlatego też społeczność zaczyna się nie współdziałania w domu. No i przykład taki chociażby. Siedzi sobie synalek w kuchni, matka sprzątnęła i zabiera się do szorowania podłogi, a on czyta gazetę. W gorącym okresie robót polnych przyjeżdża z miasta syn gospodarza i gdy inni harują, on z koleżanką, również z miasta oczywiście, chodzi na spacery i po prostu patrzy, jak inni robią. No, można sobie zobaczyć, jak oni w tej społeczności, w tym otoczeniu, jak oni wyglądają. Ludzie bez ambicji, można by tak powiedzieć, gdyby mieli ambicje, a nie chciałby robić, to powinni się przynajmniej schować. Bo to po prostu bulwersuje. Po prostu inni pracują, parują żniwa, są pracą, okresem bardzo wytężonej pracy, a inni mówią, a my mamy urlop, my odpoczywamy. A wy sobie róbcie. Tu nie ma żadnej społeczności, jakiegoś współdziałania i nigdy takiej jednostki nie będzie między takimi jednostkami zarządzać. Istnieją różne stopnie angażowania się. Na przykład angażowanie jakieś minimalne, to jest konieczne dla uniknięcia nagany czy wstyd. Będę robił, żeby mnie przynajmniej nie ganili. Coś tam trzeba zrobić. Jakieś przeciętne, zaangażowanie przeciętne w oczekiwanym zakresie. O, tyle, ile trzeba. Tyle, nie wychylę cię ani za dużo, ani żeby przynajmniej za mało. No i trzecie, ponadprzeciętne, wychodzące poza oczekiwanie. I tu może by się nasuwało bardzo dobre skojarzenie z tym, co apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian. Myślę, że chyba bracia już wiedzą, o co chodzi, że co? Uczciwością jedni drugich uprzedzajcie. I właśnie to jest bardzo, tutaj mówi tak, miłością braterstwo jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. A to będzie szacunek. Jeżeli my będziemy nawet więcej niż by się należało coś wybiegać i zrobić. To jest po prostu bardzo wielki szacunek. Jeżeli kogoś będziemy szanować, to będziemy się domyślać, co by jemu sprawiło przyjemność, żeby mu zrobić. Taka jest, taki nasz stosunek przede wszystkim ma być względem naszej służby, naszej ofiary, względem Boga. Taki właśnie nasz stosunek powinien być. Mianowicie, że my, Bóg chce, żeby mu służyć, ale nie wymaga od nas, żebyśmy, powiedzmy, konkretne rzeczy czynili. Powinniśmy się domyślać, upatrywać woli Bożej i właśnie ją czynić. I to jest trudniej. Bo jeżeli nam powiedziane, że to masz zrobić i my to spełnimy, to jak mówił ten, że sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo to było co do wykonania, wykonaliśmy. Przyjaźń. No, w ruskim języku takie przysłowie jest, kakowu drużbu zawiedziesz, takowu żyz prowiedziesz. Jaka jest przyjaźń, takie i życie. No tutaj siostry śpiewały, że druzja, nie zabywaj drug druga. Nie wolno, że przyjaciel przyjaciela, żeby nigdy nie zapominał. I to jest prawda. Przyjaźń jest bardzo ważna. Bardzo ważna w życiu każdej jednej jednostki. Przyjaźń zależy od partnera oraz od okoliczności i czasu. Od wielu czynników. Aby kogoś poznać, trzeba go oswoić po prostu. Powoli, jakieś dobrym postępowaniem. A tymczasem ludzie nie mają czasu nic poznać. Kupują wszystko gotowe w sklepach, a ponieważ nie ma sklepu z przyjaciółmi, ludzie nie mają przyjaciół. Gdyby to ludzie by zdobył za pieniądze, to byłby moim przyjaciela. A to wszystko gotowe jest, przyjaciół nie ma i zobaczmy, to jest takie trochę śmieszne, ale prawdziwe. Zobaczmy, jak jest pomiędzy ludźmi. Praktycznie mówiąc, ludzie tylko w swoich jakichś zamkniętych się znajdują, bardzo małych społecznościach, a reszta to są po prostu ludzie zupełnie obcy. Bardzo często się mówi o tym, że ludzie żyją jak gdyby samotny wśród tłumu. Będzie dużo ludzi, duże skupisko, a ludzie po prostu są bardzo, bardzo samotni. Dlatego dziękujmy Bogu, że mamy tę społeczność braterską. Ja kiedyś rozmawiałem w sprawie właśnie tych dni wolnych, jeżeli przyjdą święta, niedzielę czy jakieś inne, to ludzie, jeżeli to mówią, że dla nich nieraz to się te dni tak straszliwie dużo, bo tak nudno, tak smutno w takich warunkach, my raczej tego nie powiemy. Nieraz mówimy, że aż może za dużo tych to, bo i wykładów za dużo i to, chciałoby się trochę porozmawiać. No ale mamy przynajmniej tak czas zajęty, że te święta nam zajmie, nie wiemy kiedy, czy też wolne dni. Ale to jest bardzo istotne. Przyjaźń, inaczej człowiek przeżywa, zapomina o nędzy tego świata, o tych problemach, bo ludzie najczęściej jak się zajmą, to tylko o tych kłopotach, o problemach, o tragediach, o różnego rodzaju rozmawiają, a to wszystko raczej odbija się potem takim piętnem na psychice człowieka. Dlatego raczej my, mając taką okazję, to powinniśmy się z tego cieszyć, że znajdujemy się w takiej społeczności przyjaciół. Tak, może bracia czytali na straży wykład brata Tima Krupy o przyjaźni i on właśnie powiedział, tak, bracia, przyjaciele. To jest bardzo miłe słowo. To jeżeli powiemy przyjaciel, a byśmy powiedzieli, to wydawałoby się to obraźliwe. Nie, to jest bardzo wspaniałe słowo. Bo myśmy wszyscy powinni być przyjaciółmi. Pan Jezus kiedy powiedział do uczniów swoje, że ja was nie będę zwał więcej czym. Tak, ale będziecie już przyjaciółmi. Przyjaciel to jest bardzo ważna rzecz. Też dbajmy o przyjaźń. Przyjaźń regeneruje siły, ponieważ daje wiarę we własne możliwości, sposoby do pracy nad sobą, ułatwia samouświadomienie celów i zastanowienie się nad metodami dynamizuje życie sensem w ogóle. Jeżeli jest przyjaźń, mamy jak gdyby cel w naszym życiu, nawet w tym życiu doczesnym. Salomon w swoich przysłowiach podpisał bardzo dużo na temat przyjaźni, przyjaciela. I tutaj w 18 rozdziale przypowieści Salomona, a wersecie 24 to mówi tak: są bliźni, którzy przychodzą do zguby, lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Mówi tak, że bliźni nawet czasem mogą przywieźć do zguby, ale przyjaciele to są bardzo, bardzo ważne. Czasem nawet lepiej niż brat jest przywiązany. Najwięcej sił do pracy i walki wyzwala nie myśl o sobie, lecz o innych, kochanych i kochających. Jeżeli w nas budzi się takie to, że my coś dobrego zrobimy i ktoś się z tego będzie cieszył, że my mu zrobimy przyjemność, jeżeli to jest siłą motoryczną naszego działania, to jest coś wspaniałego. I gdyby w nas takie cechy przemawiały przez nas, to było bardzo wspaniałe. Nie zawsze tak jest. No, z uwagi na to, że często też sami jesteśmy i przemęczeni, i jakieś inne czynniki, które zacierają w nas te piękne cechy tego współżycia braterskiego, chrześcijańskiego. No, jeżeli chodzi o miłość. Miłość to jest mocne przywiązanie do kogoś lub do czegoś. Jak dach nad głową i chleb na stole, wzajemna miłość może zaspokoić potężne potrzeby naprężenia i odprężenia, akceptacji, bezpieczeństwa, fizycznego upodobania, intymności, wybudzenia pulsu działania, odnoszenia poczucia własnej wartości. Ale łatwiej o dach i chleb niż o trwałą wzajemną miłość. Jeśli często o niej mówimy, dlatego że odczuwamy jej brak, że potrzeby, które ona i powinna spokajać, są całkowicie wygłodzone. Miłość jest związkiem doskonałości, tak apostoł Paweł mówi. Jest to związka całej doskonałości. I kiedy pisze apostoł Paweł do braci, a między innymi w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, 4 rozdział, 9 werset, to mówi tak: o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. No, ja wam nawet nie muszę pisać. Wy już jesteście dobrze pouczeni przez Boga, że trzeba się wzajemnie miłować. Tak, cechy, jakie są, bo dotąd mówiliśmy o jakichś cechach, które zjednują społeczność naszą. To współżycie, jakoś jednoczą. A więc to wzajemne porozumienie, ta współpraca, czy też ta przyjaźń, czy miłość. Ale są i cechy niestety z charakteru zrażające, i które jedne zrażają, a inne zbliżają ludzi do siebie. I tak, gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych. Bardzo często sprawia przyjemność stwierdzać u innych wady, ale tylko musimy pamiętać, że wówczas, kiedy sami te wady posiadamy. Otóż najgorszą jest nienaturalność. Jeżeli człowiek nie jest jakoś sam sobą, jak to często mówimy. Każdy powinien być takim, jakim jest. Pan Jezus najbardziej ganił jakąś cechę, a mianowicie jaką? Obłudę, właśnie. Obłudę, że ci, którzy to, że oni nie byli, inaczej postępowali niż oni byli, niż nimi byli. Pan Jezus mógł to zrobić, bo on czytał serca. On widział, że ci, którzy w ten sposób postępują, oni takimi nie są. Dlatego mówił: obłudnicy, wy groby pobielane. Bo mówi: z zewnątrz to bardzo ładnie, ale wewnątrz co tam się mieści? A wiemy o tym, że po pewnym czasie to on wychodzi na zewnątrz, co jest wewnątrz ukrywane. W charakterze, w sposobie bycia, w stylu, we wszystkim najpiękniejsza jest prostota. Jeżeli człowiek postępuje tak prosto, linijnie, odwag, które posiadamy, bardziej ośmieszają nas cnoty, które udajemy. To są pewne takie aforyzmy, które na pewno bardzo celne są. Wady nas ośmieszają na pewno. Tak, ale jeszcze jeżeli cnoty, które udajemy, ale takie nie są, to one jeszcze bardziej ośmieszają. Oto śmieszne lub niesmaczne jest udawanie zarówno wszechwiedzy, jak i naiwności. Zarówno mroźnego chłodu, jak żarliwego zapalu. Zarówno obojętności, jak uczuć. I właśnie to, co Pan Jezus bronił, to obłudę bronił. Jeżeli ktoś jest istotnie z natury taki, to my po prostu po pewnym czasie i tak wiemy, że ten człowiek tak się właśnie zachowuje i jego przyjmujemy, że on takim jest. Czy on, powiedzmy, przekształca się, czy sobie zmienia, czy nie zmienia, to po prostu on nie udaje. Ale jeżeli ktoś udaje, to wtedy to robi na pewno duży niesmak. Jedną z cech zrażających, jak gdyby robiących uprzedzenie, to jest zrzędzenie. Otóż jeden napisał tak: wszystko ganisz, nic w żadnym nie pochwalisz domu, nikt ci się nie podoba i ty też nikomu. I czasem ktoś jest taki, że będzie we wszystkim widział, nawet mówię, że są tacy, te plamy na słońcu zobaczą. No już co tam dużo mówić, bo i widzę tak plamy na słońcu. Nie ma, są tacy, co nigdy nie potrafią zauważyć nic pozytywnego. No, wiem, że często i dzieci, i zresztą myśmy byli dziećmi, i pamiętam zresztą tutaj, któryś z braci powiedział, że się po wielu, wielu latach pamięta, kiedy się, to chyba brat Grzesiek mówił, kiedy się tam niesłusznie, jak lanie się ileś razy dostało, ale jak się kiedyś niesłusznie dostało, to się pamięta już ileś kilkadziesiąt lat. I to prawda. Ale niemniej jednak źle jest, jeżeli rodzice nie widzą w swoich dzieciach coś pozytywnego. Jeżeli tylko zawsze jest przygana. Jeżeli się widzi, no na pewno nie ma co specjalnie chwalić, ale czasem jest za coś pochwalić. I wiemy, że takie pochwały w szkole, wiem, czy też w rodzinach, czy to. A tak samo no nie chodzi o to, żebyśmy byli w zgromadzeniu chwaleni. Ale przynajmniej jeżeli nie będziemy tylko widzieli zawsze negatywy i negatywy, no bo po prostu człowiek się wtedy zniechęca do wszystkiego, jak zawsze źle. Jeżeli zawsze robię źle, no to teraz zrobię na pewno źle. Także to nie jest pozytywne. Otóż Salomon właśnie, bo ponieważ bardzo dużo takich przysłów pisał, no to na pewno często przytaczamy sobie. W 17 rozdziale przypowieści, a w pierwszym wersecie to mówi tak: lepsza kromka suchego chleba i ten spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Lepszy i zdrowszy jest kupny makaron zajadany z uśmiechem, niż indyk podlany gderaniem. No bo cóż z tego, że my dom... Ale jak będziemy tylko ciągle mieli to źle i źle i nic pozytywnego nie ma. W 15 rozdziale, a 17 wersecie to mówi tak: lepsza jest potrawa z wiarą, przy tym miłość, niż karmny ból wraz z nienawiścią. I to zdajemy sobie sprawę, że naprawdę Salomon bardzo był dobrym obserwatorem, dobrze to widział i na pewno miał też różne, czego my czytamy, to możemy sobie wyobrazić, ile on tam musiał walki z tą właśnie mizerią tego świata pomiędzy tymi ludźmi walczyć. Charakter opryskliwy jest bardzo przykry, bo olbrzymianie swoich trudności jest niezdrowe i niesmaczne. No, często lubimy o jakichś kłopotach mówić, a zwłaszcza rozmawiamy nieraz, że jesteśmy w tym wieku, kiedy się zejdziemy, to o swoich chorobach opowiadamy. Ale to jest prawda, tak, znów jeden, no sam Goethe nawet, znany nam niemiecki pisarz, powiedział: znoś jak możesz swoje bole, a nie żal się na złą dolę, bo jedną skargą na los, co cię dręczy, przyjaciel zaraz tuzinę odcię. Tyś tyle, ty masz katar, a ja mam zapalenie płuc, a ja mam jeszcze coś więcej. No czasem się można tak licytować. Także po prostu na pewno jest to dobrze, jeżeli sobie świadomie przypominamy o pewnych kłopotach, ale biadolenie, to ja często cytuję te słowa, które Juda, apostoł, napisał i w tłumaczeniu, zwłaszcza Biblii, tego nowego przekładu mówi, że to są biadający nad swoim losem. Są ludzie biadający nad swoim losem, kierujący się swoimi pożądliwościami i tak dalej. Także po prostu nie trzeba biadolić nad losem. Tym bardziej, że my jesteśmy świadomie z wyboru poświęceni, aby po prostu trudności losu znosić. Po prostu wszystko. Mamy niewygody, mamy trudności, ale to nie znaczy, że to jest dla nas coś obcego, jak apostoł Paweł mówi. Albo to coś obcego na was przychodziło. To nie jest obce, że przychodzą różne trudności. Inną cechą taką zrażającą jest agresywność. Jeden z pisarzy polskich, Burzewicz, napisał tak. Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakoby mieli przed sobą jeszcze jedno życie. Czemu, skoro to jedno, ludzie tak przynajmniej rozumieją, jakieś to życie mają, to jeszcze to całe życie przewalczą między sobą i ciągle tylko będzie właśnie z taką agresywnością, ludzie są nieszczęśliwi. No, znane są nieraz opowiadań, że niektórzy to całe życie to tylko po sądach, tylko sprawy, tylko to, no, na szczęście, ja mówię, oby pomiędzy ludem Bożym takich rzeczy nie było. Ludzie agresywni są nieszczęśliwi. Zawsze w każdym otoczeniu narażają się, niepotrzebnie. Dlatego też przyczyny agresywności mogą być różne. Po pierwsze, mogą być wyniesione z dzieciństwa przykłady. Jakieś przykłady już tak się przyzwyczaili do tej agresywności, tak potem jest. Drugie, mogą być urazy lub pamięć upokorzenia. Jeżeli ktoś bardzo upokarzany był często, taki człowiek wrodził sobie agresywność. I stwierdzone jest, że dzieci wychowywane bez rodzin, zwłaszcza w domach dziecka, są naprawdę potem trudno żyć. Wydaje się, w domach dziecka powinno być naprawdę w biedzie wychowane, dobre, a niestety takie dzieci, one ciągle były upokarzane. One potem nie potrafią zawiązać list. Jest bardzo wiele przykładów, chociaż są i przykłady pozytywne, ale więcej jednak przykładów tych negatywnych, że upokorzenie przez długi okres czasu, a zwłaszcza w młodym okresie czasu, odbija się po takiego człowieka. Agresywny i nie może współżyć w większym społeczności. Zaburzenia fizjologiczne. Pewne choroby też mogą być przyczyną agresywności. Dalej, głód, zmęczenie i niewyspanie. Często mówimy o Polakach, jak głodny to zły i nic dziwnego, że czasem człowiek jest podrażniony, to najlepiej istotnie drugi go nie powinien wtedy jakoś do tej agresywności pobudzać. Dalej, niepowodzenia życiowe. Pewne niepowodzenia życiowe. Człowiek, jeżeli doznaje niepowodzeń życiowych, to jest wtedy agresywny, jak gdyby skłócony z całym otoczeniem, ma żal do wszystkich, do całego świata. Innym takim powodem może być dyspozycja do gniewu wynikająca z jakiejś tam żywionej do kogoś wrogości. Bo kogoś na przykład ma jakieś zadrażnienia czy coś podobnego, to człowiek wtedy staje w taki sposób. Innym takim zrażającą cechą to jest bardzo skłonność do gniewu. Są ludzie, którzy są bardzo gniewliwi. Jest bardzo trudno z takimi ludźmi żyć. Jeden z filozofów, Katon, powiedział, że gniew jest to krótkotrwałe pomieszanie zmysłów. Człowiek, jak jest w gniewie to nie panuje nad sobą. Ile zbrodni popełniane, po prostu nie mogą się opanować. No, i dlatego też o tym powinniśmy mieć to. No, ale to ostatnio rozważaliśmy słowa apostoła Pawła, który powiedział: gniewajcie się, a nie grzeszcie. No różnie te słowa są interpretowane. Czy tam apostoł Paweł dopuszcza gniew, czy pochwala, czy nie pochwala? No raczej należy wnioskować, że gniewu nie pochwala. Bo wyraźnie tam z kontekstu wynika, że gniewu nie pochwala. Dlatego też w tym znaczeniu wszelka gniew, mówi tak, wymienia wszelka gorzkość, zapalczywość, gniew, wrzask, bluźnierstwo niech będzie od nas odjęte za wszelką złością. Tak, to jest zapisane w liście do Efezów. Może odczytamy te słowa. 4:31. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew, i krzyk, i złorzeczenie nie będą usunięte spośród was ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Tu jest sposób do naśladowania, to jest właśnie pokazane. Przykład. Źle się dzieje, jeżeli bardzo często dlaczego nie uchodzi za jeden z grzechów głównych zatruwanie życia bliźniemu? Choćby tak zwanymi drobnostkami i pokazywaniem humorów opryskliwością do uczciwością. Czasem można być takim, że żenliwym, no i właśnie ciągle to nie wiadomo, o co chodzi. I tutaj za to nie jest karane, to jako grzech nie jest uznawany. I to często mówi się o tym, jeżeli ktoś popełni jakieś wykroczenie większe, to jest karane. Jeżeli ktoś będzie powoli zatruwał drugiemu życie, to nie jest karane. I czasem przez to zatruwanie doprowadza kogoś nawet i do zbrodni. To się wydaje, jemu było wolno. Otóż źle się dzieje, jeżeli względem obcych jesteśmy grzeczni, a w domu czasem brutalni. Dżentelmenem nazwałbym człowieka, który jest grzeczny nawet we własnym domu. Otóż właśnie takimi dżentelmenami to powinniśmy być. Bo często się słyszę o takich, którzy gdzieś bardzo oszukanym, bardzo no, dostojnym, jakiś uprzejmy względem innym, a kiedy przychodzi do domu, zdejmuje maskę i jest gotowy. I właśnie takie podwójne życie, prowadzenie podwójnego, że to jest właśnie życie jak najbardziej obłudne i no, powiedziałbym, że to już nie zasługuje na uznanie, to już nie mówię z naszego kulturalnego, ale wręcz naganne nawet przez prawo ludzkie, nie mówię to prawo boskie. Recepta na opanowanie gniewu. No tutaj kilka takich przykładów jest, może trochę śmiesznych, ale niewątpliwie można sobie przeczytać je. Staraj się skłonić gniew zaraz za rok. Ale nie jest to takie łatwo. Jeżeli wiemy, że gniew, który się rodzi, to on nie jest jakoś przemyślany, bo gdyby był przemyśliwany gniew, to można by było skłonić. A czasem tak jest, to staraj się go skłonić. Po drugie, nie wzmagaj goryczy wydrzebywaniem starych pretensji. Najgorsze to jest, jeżeli do jakieś urazy, a jeszcze się wygrzebuje poprzednie. A tyle lat ktoś mi tam zrobił. A 20 czy 30 lat jeszcze coś tam było. No i to wtedy wiadomo, ten gniew się jeszcze nawarstwia. Jeżeli się jesteśmy, a zwłaszcza w naszym sposobie życia chrześcijańskim, powinniśmy to zarzucać za siebie i po prostu tamto jak gdyby w niepamięć puszczać. Wiemy o tym, że nawet zbrodnia morderstwa jest po kilkudziesięciu latach, no coś 20 lat chyba idzie.
25.
25 lat to już tak, gdyby wykryło, że on zbrodnię popełnił, to już nie jest karany. A jeżeli ktoś jeden drugiemu to potrafi 40-50 lat pamiętać, to i tego jakoś mnie pamięć nie można puścić. Dlatego też tutaj bardzo jest to istotne. Po trzecie, gdy masz ochotę mówić głośno, mów bardzo cicho. Po czwarte, zanim cokolwiek powiesz lub zrobisz w stanie wzburzenia, zadaj sobie pytanie, po co? Czy to coś tam? Może też jakoś wyhamuje. Następne, gdy masz powód do gniewu, powiedz sobie, to doskonała okazja do podpisania się opanowania. A ja się nie mówię. Czy to jest takie łatwe, to nie wiem. Następny. Przypomnij sobie, że z biegiem lat częsty gniew nadaje twarzy trwały, odstręczający wygląd.
Ludzie, którzy są zawsze, żyją coś takiego z tego,
mają taką zemstę. No, ciągle się spotyka takich ludzi, coś tak ważnego jest. Chociaż może nawet to stare nie jest. Można się spodziewać, że ten człowiek już ma ze 70 lat, a zazwyczaj 50 lat. Tylko dlatego, że taki sposób człowieka, który ciągle czuje na sobie, że wszyscy mu ciągle robią, taki jest zły, no wszystkie się gniewa. No i tak jest to. Gniew można uspokoić fizycznym wysiłkiem. gimnastyką, biegiem, proterowaniem podłogi lub czegoś innego. Wziąć się to, to nie postępuje. No, wiem, to są teorie. Praktyka życia trochę jest inna. Zatem zauważmy, drodzy braterstwo, to są takie przykłady, które nieraz pewne aforyzmy, ale z życia wzięte, jak one odpowiadają duchowi Ewangelii. Duchowi Ewangelii, jak należy postępować, jak należy kształtować ten charakter, własny charakter, który, jak mówimy często, że on ma być podobny charakterowi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. No niewątpliwie do tego to jest naszym wzorem. Bo do tego idealu dojść w życiu naszym nie możemy, ale pragnienia nasze w tym kierunku powinny zmierzać. Nasz Pan powiedział, że doskonałymi bądź Ojciec Wasz, który jest w niebiesie, jest doskonałym. Tak, zatem, drodzy braterstwo, oby ta kultura chrześcijańskiego współżycia dawała nam taką większą swobodę. Swobodę, może na przykład w naszym spotkaniu, że po prostu wiemy o tym, że świadomie akurat, no, czy to do kultury należałoby, gdybym ja akurat do kogoś miał jakąś urazę i witałbym się z braćmi, a jego ominął, bo ja się na ciebie gniewam. Przecież to nawet sam ludzki zwyczaj by do tego nie dopuścił. No więc, czy jakiś inny przykład. To byłoby już bardzo coś, ja uważam, że nawet tragicznego. To by tragiczne, jeżeli takie cechy, jeżeli mówi apostoł Paweł, że niech słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze, to możemy nawet dosłownie rozumieć, że po prostu by to bardzo szybko. No nie mówiąc, jak tłumaczę, że to słońce Ewangelii aż miało zachodzić, to już było bardzo, bardzo tragiczne. Ale nawet literalne słońce, żeby nie dopuścić, żeby to załatwione było bardzo szybko. No nie wszystko się da tak w kilku godzinach załatwić, ale niemniej jednak to jest taka właśnie procedura, według której, jeżeli będziemy postępować, na pewno będziemy mieć miano ludzi kulturalnych, życie się będzie układać dużo wygodniej, lepiej wesoło przeżyć w społeczeństwie, niż po prostu być tym mizantropem, który ciągle ma pretensje do kogoś, jakieś ciągle ma nieszczęścia, bo często się mówi, chodzi jak to nieszczęście. Otóż na zakończenie może słowa bardzo nam znane, ale uważam, że no, nie da się niczym innym porównać. Jak apostoł Paweł powiedział w liście do Kolosensów, 3 rozdział od 12 wersetu, mówi tak.